Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Na gościem dnia Radia Gdańsk jest Adam Chlebowicz, dyrektor Biura i Edukacji IPN w Warszawie, z którym rozmawia Andrzej Urbański.
Witam serdecznie, dzień dobry w tak pięknym świątecznym dniu.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa i pozdrawiam wszystkich w związku z Dniem Niepodległości.
Dzień Niepodległości, święto, wielkie święto narodowe. Kolejna rocznica odzyskania niepodległości to taki czas refleksji. Czy ją podejmiemy, zależy od każdego indywidualnie, ale wszystko pewnie zależy też od emocji, które nam towarzyszą. Jak przeżywać ten dzień, gdy wokół tyle agresji i niezrozumienia? Mówię też o tym kontekście wschodnim. Wiemy, co się dzieje na granicy, a tutaj mówimy o niepodległości. To bardzo ważne. Co mówimy dzisiaj o tej niepodległości?
No, pewnie nie ma tutaj jednej recepty, jednego zalecenia, tak żeby się jakoś szczególnie mądrzyć i narzucać wszystkim osobom pewien styl. Natomiast no, pewne są cechy uniwersalne, ogólne, które myślę, że są jednak wspólne i jakby tożsame dla Polski, dla niepodległości. No to jest przede wszystkim to nawiązywanie do korzeni. Człowiek bez korzeni, człowiek wyrwany ze swoich korzeni, jakby nie ma takiego mocnego zakorzenienia, no można nim łatwo manipulować, nie ma poczucia tożsamości, nie ma przywiązania do stron rodzinnych, do swojej przeszłości rodzinnej, do przodków, którzy poprzedzali jego pokolenie. I to wszystko z całą pewnością składa się na umiłowanie ojczyzny, czyli właśnie patriotyzm, od słowa patria, ojczyzna, która jest nam bliska. Ojczyzna czy ta większa, czy ta mniejsza, bo te dwa wymiary oczywiście bierzemy tutaj pod uwagę. Nie ma też co ukrywać, że nawet ta jeszcze większa, czyli europejska, też oczywiście, a nawet można powiedzieć światowa, no bo utożsamiamy się z ziemią, jesteśmy ludźmi stąd. Ale mówimy o tym patriotyzmie takim historycznym, niepodległościowym, tożsamościowym, tak też możemy go określić. Wspomniał pan Wschód. Akurat parę dni temu wróciłem z Wilna, tam się bardzo mocno szykują do Święta Niepodległości zawsze, co roku. I tu można powiedzieć, że ludzie, którzy żyją poza granicami kraju, ludzie, którzy jednak, można powiedzieć, swojej ojcowizny, swoich stron rodzinnych nigdy nie opuścili, ani ich ojcowie, ani dziadowie, to jakby zmiany polityczne decydowały o tym, że akurat żyją dzisiaj w innym kraju. I ten ich patriotyzm jest takim, bym powiedział, wzorcowym. Pamiętam taki wspólny wyjazd z młodzieżą szkół średnich z Polski. Byliśmy w różnych miejscach na Białorusi, na Ukrainie. Pytani po powrocie, co zrobiło na nich największe wrażenie. Największe wrażenie, a byliśmy w różnych no, bardzo ciekawych miejscach i historycznych, i cmentarzach, i ważnych z punktu widzenia naszej historii, wspólnej historii z tymi krajami. Ale dla nich, dla tych młodych ludzi z Polski największe wrażenie to było spotkanie z rówieśnikami, a także młodszymi kolegami, młodszymi Polakami z Żytomierza. I posłuchanie polskiego hymnu, posłuchanie wiersza Władysława Bełzy, Kto ty jesteś, Polak mały, wypowiadanego z charakterystycznym wschodnim akcentem. I ci nasi młodzi Polacy z kraju byli pod wrażeniem, jakby zrozumieli, że coś, co oni mają jakby za darmo, co dla nich jest jakby oczywiste, że śpiewanie hymnu, że nie wiem, noszenie barw narodowych na mecz, czy przy okazji właśnie święta narodowego, tutaj jest czymś oczywistym, a poza granicami kraju, to jednak wymaga to i starania się, i pewnej odwagi takiej, że manifestuje swoją inność. I powiem szczerze, że to było bardzo doświadczenie, więc myślę, że od Polaków ze wschodu możemy naprawdę bardzo dużo się nauczyć pod tym względem.
Tradycyjna definicja patriotyzmu znana jeszcze z czasów, kiedy Polska nie posiadała niezależnej państwowości, mówi, że patriotyzm to postawa szacunku, miłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar. Pełna gotowości do jej obrony w każdej chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia. Dzisiaj można powiedzieć, że ta definicja jest szczególnie aktualna i ważna. Z drugiej strony mówił pan, że człowiekiem bez korzeni można łatwo manipulować.
Tak, no wydawałoby się, że no, żyjemy w dużej odległości od największego konfliktu światowego, II wojny światowej. Owszem, mieliśmy komunizm, który był nieludzkim systemem. Do 1989 roku żyliśmy w takim zniewoleniu w państwie, które nie było całkowicie suwerenne. Od 30, ponad 30 lat żyjemy w wolnej ojczyźnie. Możemy się rozwijać, możemy głosić swoje poglądy, możemy się wypowiadać w ten czy w inny sposób. No, dla wielu być może jest to taki moment, że no dobra, to ten patriotyzm możemy na półkę odłożyć teraz, on jakby nie ma aż takiego znaczenia. No, oczywiście możemy tutaj rozważać różne postawy patriotyczne i oczywiście patriotyzmem jest też dobra, wydajna praca, bez względu na to, czy pracujemy w firmie państwowej, czy w firmie prywatnej. To jest postawa solidarności z rodakami, z ludźmi, którzy żyją obok nas, ale także takimi, którzy żyją poza granicami kraju, czy to jest wschód, czy to jest zachód, utożsamianie się jakby z tym narodem polskim, w sensie wielkim narodem polskim, także tymi no, co najmniej 20 milionami Polaków, które znajdują się w różnych krajach świata i które podtrzymują swoją tożsamość. To nie o to chodzi, że nie mamy się różnić między sobą, bo różnienie się jest rzeczą dobrą. Pytanie tylko, żeby, jak to ktoś pięknie ujął, żeby się właśnie pięknie różnić. To znaczy, że miejmy różne poglądy, bo każdy z nas jest innym człowiekiem i ma trochę inne widzenie na różne sprawy. Natomiast żeby jednocześnie rozumieć, że nasze korzenie, nasza historia, to skąd się wzięliśmy, chrzest Polski, wejście w orbitę krajów chrześcijańskich, kultury śródziemnomorskiej. Wielkie, ale także i te czasami złe karty polskiej historii. To powinniśmy przede wszystkim znać po to, żeby wyciągać z tego wnioski, żeby uczyć się na podstawie błędów naszych przodków i tych błędów po prostu nie popełniać. Natomiast czas pokoju wymaga nie mniejszego zaangażowania. No, można powiedzieć, że to pokolenie Baczyńskie, Wojtyły, Wandy Półtawskiej, ludzie urodzeni 100 lat temu, oni urodzeni w wolnej II Rzeczpospolitej, przeżyli no właśnie traumę II wojny światowej. Wielu z nich oddało życie, tak jak Baczyński, Gajcy, całe pokolenie poetów. Inni jakby w inny sposób się realizowali. No i jakby marzeniem tamtego pokolenia było to, żeby żyć właśnie w tej wolnej Rzeczpospolitej, żeby móc się realizować. A my, te pokolenia, którym jest to dane, żebyśmy potrafili z tego skorzystać. I spór ogromny, który się przetacza przez Polskę od kilku lat, na pewno temu nie służy. Zawsze się warto przypatrzeć jakby o tak zwane imponderabilia, co jest najważniejsze, fundamenty, które powinny nas łączyć i na te pytania powinniśmy sobie odpowiadać. Jakie to są fundamenty, do czego dążymy? Jeszcze raz powtórzę, spierajmy się, ale spierajmy się pięknie.
Gdy pytamy się o patriotyzm, sięgamy pamięcią do bohaterów. Pan również sięgnął do tych bohaterów ówczesnych czasów, którzy albo odeszli, albo wciąż są sędziwymi seniorami jeszcze dzisiaj. Czy w naszych czasach również żyją bohaterowie? Jak pan myśli, jak kształtować te postawy patriotyzmu? Czy politycy pomagają w tym kształtowaniu postaw patriotycznych?
No, powinni, przynajmniej powinni, tak bym odpowiedział. Jak to jest, pewnie jest różnie z różnymi politykami, pewnie też różne definicje patriotyzmu wyznają, w związku z tym mają różne podejście jakby do tego zagadnienia. Pomyślmy chociażby o wynalazcach. To jest takie ciągle przywracane jakby do obiegu, do świadomości w ogóle. To jakby taki bardzo ciekawy, moim zdaniem interesujący i twórczy nurt, pokazujący wynalazców polskich, wybitnych wynalazców choćby XX wieku, jak mało z nich znamy. I odwołanie się do tych ludzi, no właśnie, czy to jest patriotyzm? Tak, to jest patriotyzm. Także w ten sposób, czyli umiłowanie nauki, bez względu już na dziedzinę, rozwijanie jej, wykorzystywanie własnych zdolności, własnych talentów, nie zakopywanie ich do ziemi, tylko twórcze wykorzystywanie tego, co się ma w głowie, a jednocześnie korzystanie z całego zasobu edukacji, które się zdobyło. I to jest ten wymiar na pewno na czasy pokojowe, który warto wykorzystywać. Wracając do polityków, no, były różne podejścia historycznie. Ten patriotyzm pewnie trochę inaczej pojmował Roman Dmowski, trochę inaczej Józef Piłsudski, inaczej Wincenty Witos, inaczej Jan Paderewski, ale jednak celem wspólnym była niepodległa Polska i sukces Polski 1918 roku właśnie polegał na tym, że ludzie różnych opcji, różnych poglądów na Polskę widzieli przede wszystkim jeden cel. dążyć do niepodległej i nawet wznosić się ponad te podziały, które były. Większość, przecież oni się wszyscy znali, znali się jeszcze zanim wybuchła niepodległa. I jakby działanie, nawet to tak możemy obrazowo zilustrować, że działamy w różnych obszarów boiska, ale nie ma sukcesu drużyny, jeśli drużyna ze sobą nie współpracuje. I tutaj dokładnie tak było, że bez względu na opcję, która by się nie wydarzyła, to tam mieliśmy swoich przedstawicieli i to zaskutkowało po 123 latach niewoli odzyskaniem wolności, niepodległości.
Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, przywołując starożytną maksymę, że zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę, powiedział również jednak, że trudniej jest niekiedy żyć dla ojczyzny. Można w odruchu bohaterskim oddać swoje życie na polu walki, ale to trwa krótko. Większym niekiedy bohaterstwem jest żyć, trwać i wytrzymać całe lata. To są piękne słowa, które warto poddać naszej refleksji w dniu dzisiejszym. One są pewnym wyzwaniem również dla nas.
Z całą pewnością tu prymas Wyszyński ma rację i też mówi jakby o własnym doświadczeniu, co jest ważne. Taki świadek XX wieku, urodzony 1901, zmarł 1981, czyli no prawie cały wiek, no nie doczekał wolnej, niepodległej Polski, doczekał Solidarności, tego zrywu wolnościowego. No to też myślę, że było bardzo ważne na zakończenie życia prymasa. Doświadczył obu totalitaryzmów, i sowieckiego, i niemieckiego. Uczestniczył jako kapelan Armii Krajowej, jako kapłan, można powiedzieć, w tych staraniach, w tej walce o niepodległość. Widział swoich młodszych kolegów, którzy z bronią w ręku ginęli. Więc nie były to słowa rzucone na wiatr, bo jednocześnie musiał przejść przez to doświadczenie komunizmu, no bardzo takiego ortodoksyjnego w latach 40., 50. i również zakończony jego aresztowaniem, internowaniem. Tu możemy się odwołać, myślę, że to też dobry przykład, do Wandy Płutaskiej, która właśnie kilka dni temu skończyła 100 lat. Osoba właśnie, rocznik 1921, czyli właśnie to pokolenie drugiej RP. Widać, jaka to jest wartość. I ona jako młoda dziewczyna przechodzi straszną traumę, potworną traumę obozu koncentracyjnego, sama zaangażowana w działania podziemne. To nie tylko zresztą był obóz koncentracyjny, ale również próby medyczne dokonywane na niej i na jej koleżankach. Dzisiaj jest jedyną osobą, która do tej pory żyje, która była poddawana takim manipulacjom. No a potem pozorna wolność, bo wojna się kończy, ale my w tej wojnie jesteśmy przegrani. Wanda Płutaska podejmuje wyzwania jakby tego wieku. Zostaje lekarzem, zostaje osobą, która sama zmagając się z traumami II wojny światowej potrafiła z nich wyjść. No, przechodzi jeszcze trudną historię zdrowotną, ale pokazuje przez całe swoje życie, jak budować pozytywną cywilizację. Ktoś by powiedział po chrześcijańsku cywilizację miłości. Do tego warto się odwoływać. Z całą pewnością to nie jest łatwe. Nawiązując do słów prymasa, bo takie codzienne zmaganie się, czasami taki świat czarno-biały jest jakby dużo prostszy do zdefiniowania. Łatwiej jest nam odpowiedzieć na pewne pytania. Aczkolwiek, no właśnie, czas działań zbrojnych, II wojny światowej też to nie jest takie, znowu z drugiej strony patrząc, taka łatwa odpowiedź. Ach, chwycę za broń, pójdę na barykadę, będę walczył po stronie ojczyzny i umrę. No pamiętajmy, że w strukturach pełnego działało 2% społeczeństwa, a cała reszta nie. I to nie jest zarzut, bo była to największa podziemna armia świata, nikt większej nie stworzył, z całą strukturą sądowniczą, ustawodawczą, wykonawczą, policją, żandarmerią i tak dalej. Natomiast pokazuje to, że no, większość ludzi pragnie tylko przeżyć, chce, trudno im to zarzucać. Nie każdy się po prostu rodzi bohaterem, ale wcale nie jest łatwo także zostać tym bohaterem. Czasy pokojowe, wydawałoby się, że tych bohaterów powinny mieć więcej, że ludzi właśnie odpowiedzialnych, takich troszczących się o dobro wspólne, o ojczyznę. Ale ojczyznę rozumiemy także to rodzina, sąsiedzi, najbliższe osoby, których znamy, nasi koledzy z pracy. To jest ta wspólnota, do której się bezpośrednio odnosimy. To nie są te słowa górnolotne, tylko to jest po prostu proza życia. I to, żebyśmy potrafili coś wzajemnie budować na przyszłość dla naszych dzieci, wnuków, dla następnych pokoleń, ku zadowoleniu tych, którzy żyją obecnie, tak żebyśmy właśnie się spierali, wymyślali nowe koncepcje i mieli różne poglądy z całą pewnością na Polskę, natomiast żeby jednak ta Polska nas łączyła.
Tak na zakończenie jeszcze poproszę pana o taki krótki komentarz, bo zastanawiam się nad tym, co się dzieje na świecie, również w Europie. Próbuje się polaryzować, poróżnić społeczeństwa, obywateli. Mówimy o niepodległości, mówimy o patriotyzmie, o tych postawach, które są dla każdego człowieka, powinny być przynajmniej bardzo ważne. Co można zrobić, żeby na przykład być jednocześnie patriotą, obywatelem Polski, a jednocześnie obywatelem Europy? Bo mam wrażenie, że próbuje się gdzieś ogniskować również na tym polu społeczeństwa.
No to jest taki właśnie fałszywy podział, bo trudno być Polakiem i nie być Europejczykiem, albo być Europejczykiem i nie być Polakiem. No bo co to znaczy być Europejczykiem bez tożsamości państwowej, narodowej? To jest troszkę puste słowo, no bo jednak każdy z nas urodził się w jakimś narodzie, mówi w danym języku. Oczywiście może mówić w kilku językach, co jest zawsze bogactwem. Taka była wielokulturowa Rzeczpospolita i to tylko skutkowało dobrze. Natomiast no, nie można jakby zatracać swojej tożsamości, rozpływać się w jakimś morzu, które jest jakby nie do końca określone. Ja tylko powiem jedno. Myśmy jakby nigdy nie wracali do Europy. Myśmy w tej Europie zawsze byli. To, że komunizm nas tłamsił i to, że nas wyzbywał kontaktów z zachodnią częścią kontynentu, to było nienormalne. To była patologia. To coś, przeciwko czemu żeśmy się sprzeciwiali. I no, przykład Karol Wojtyła. Człowiek, owszem, urodzony w 20 roku, no ale potem właściwie jako duchowny, no żyje w PRL-u, tak, żyje w komunizmie. I ten człowiek zostaje papieżem, jest wolnym człowiekiem, jest absolutnie wolnym człowiekiem, Europejczykiem, człowiekiem, który dla tej Europy i do tej Europy wniósł bardzo wiele wartości, podobnie przywołany przez pana prymas Wyszyński. Oczywiście takich ludzi możemy mnożyć, więc to, że znaleźliśmy się w strukturach Unii Europejskiej, to bardzo dobrze, natomiast to jakby nie zmieniło naszej tożsamości. Byliśmy, jesteśmy i będziemy Europejczykami. Pytanie jest oczywiście, jak była nasza rolę i miejsce w Europie, jak je postrzegamy, jak widzimy nasze zadania. Wydaje się, że znaczna część kontynentu, także ta zachodnia część kontynentu potraciła swoje korzenie, zwłaszcza korzenie chrześcijańskie i zaburzenia jakby w tym względzie swojej tożsamości, jakby zapomnienie o tym, skąd jestem, właśnie zaburzenie tej tożsamości, która stanowi o tym, kim jesteśmy i na czym polega różnica pomiędzy Europą, Afryką, Ameryką Południową na przykład. To jest droga donikąd, więc mam nadzieję, że zachodnia Europa wróci do swoich korzeni, jakby odczyta je na nowo, bo to jest fundament. Nie powinniśmy ulegać prądom różnym, które przetaczają się przez świat. Warto się im przyglądać, jakby mieć zawsze rękę na pulsie, ale w tym wszystkim warto zawsze myśleć rozsądnie, myśleć o tym jakby własnym zdaniu, o tym, skąd jestem, za kogo się uważam, niekoniecznie słuchać tutaj podpowiedzi różnych polityków, klakierów, możemy różnych tutaj określeń używać, tylko no, bazować na tym, co wyniosłem z własnego domu, kim jestem, z czego jestem dumny i to powinno być dla nas takim drogowskazem na dziś i na jutro.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dobrego i radosnego świętowania panu i państwu życzymy.
I wzajemnie dołączam się do tych życzeń.